Jest wiosna, a pory roku i cykliczność okresów wegetacyjnych są dobrym świadectwem, dobrą ilustracją normalności zjawiska stagnacji i potem możliwości odnowy po tym okresie stagnacji. I jeśli chodzi o naszą duchową stronę życia, to niestety bywa tak, że nasza świeżość duchowa nie trwa dłużej niż polskie lato, a potem jest czas emocji wystudzonych, rutyny, osłabienia. Jesteśmy podobni do tych, o których Pan Jezus mówił w podobieństwie, którzy gdy usłyszą, z radością przyjmują słowo, ale korzenia nie mają, do czasu wierzą, a w chwili pokusy odstępują. Albo którzy usłyszeli, ale idąc drogą pośród trosk, bogactw i rozkoszy życia, ulegają przyduszeniu i nie dochodzą do dojrzałości. No tak w naszym życiu bywa, kochani. I chociaż mamy dzisiaj świąteczne ubrania, i chociaż mamy uśmiechy dzisiaj takie świąteczne, to tam za tym ubraniem i za tym uśmiechem czasem kryje się mizeria, że ho, ho, ho. Święta Zmartwychwstania Pańskiego to jest czas, dobry czas, żebyśmy pomyśleli o odnowie. Czy w ogóle jest możliwa odnowa duchowa, gdy człowiek tak popadnie w taki stan stagnacji, w rutynę, w apatię, wypełni się jakimś sceptycyzmem, taką rezerwą do tego wszystkiego, co się dzieje, nawet do tego, co czytamy w Biblii. Czy jest to możliwe, żeby na nowo rozradować się, rozwinąć skrzydła, na nowo zapragnąć żyć? Jest to możliwe? Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa to poselstwo, które mówi nam, że to jest możliwe. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj posłużyli się tekstem z psalmu 103. Wprawdzie dzisiaj czytałem psalm 107 rano, ale parę dni temu czytałem psalm 103 i tak mocno mi wrócił ten obraz, który już noszę w sercu od wielu lat, bo przecież od wielu lat czytam Biblię i od wielu lat rozważam wciąż na nowo te fragmenty. Ale przeczytamy pierwszych 5 wersetów z tego psalmu 103 i spróbujemy się wspólnie wsłuchać i zastanowić, czy czegoś możemy się nauczyć z tych słów. To jest psalm Dawidowy. Błogosław, duszo moja, Panu i wszystko, co we mnie, imieniu Jego świętemu. Błogosław, duszo moja, Panu, i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego. On odpuszcza wszystkie winy Twoje, leczy wszystkie choroby Twoje. On ratuje od zguby życie Twoje. On wieńczy Cię łaską i litością. On nasyca dobrem życie Twoje, tak, iż odnawia się jak u orła młodość Twoja. Dawid to człowiek, który nie jeden raz potrzebował duchowej odnowy. Miał w swoim życiu takie różne etapy, takie przeżycia, że odnowa duchowa była konieczna. Po tym, jak zgrzeszył z Batrzebą, po tym, jak mu się zbuntował jeden syn, potem zbuntował mu się drugi syn, także aż musiał uciekać z pałacu. Miał okresy trudne w swoim życiu i potrzebował terapii. Terapii potrzebował. A jaką terapię zastosował? Poszedł do psychologa albo do psychiatry? Nie. On zastosował terapię, którą tutaj właśnie odczytaliśmy. Polegała ona na tym, że postanowił zacząć błogosławić Boga i przypominać sobie to wszystko, co Bóg dla niego do tej pory zrobił. Czy to jest trudna terapia? Czy można to zrobić? Nawet najbardziej załamany człowiek może coś takiego zrobić. otworzyć sobie album ze starymi zdjęciami, historię społeczności z Bogiem od samego początku, moment chrztu sobie przypomnieć sobie te wszystkie uniesienia, te chwile, kiedy Bóg objawiał się w jego życiu. Każdy może taką terapię zrobić i on sobie taką zrobił. Po pierwsze, zaczął sobie uświadamiać, że Bóg przebacza mu wszystkie jego winy. Ludzie, toż to przecież już na samą tę myśl, to się zaczyna dobrze robić w sercu człowieka, bo przecież winy, ciężar grzechu to jest ten największy problem, który nas przytłacza, czyż nie? I wiemy, że jak nam żona nie chce przebaczyć, mąż nie chce przebaczyć, rodzice nie chcą odpuścić, dziadkowie nie chcą odpuścić, bośmy tam coś zrobili, to jak jest ciężko w relacjach. Ale Jezus Chrystus, on przebacza nam wszystkie nasze winy, ile by ich nie było. Hej, to jest pierwszy krok w tej terapii. Dalej, leczy nasze choroby. Pomyślmy. Nie myślimy tylko o chorobach fizycznych. Dużo poważniejszymi problemami są choroby naszej duszy. Ta zgryzota, to niezadowolenie, a zazdrość, zawiść, gniew. I on leczy wszystkie nasze choroby. To, że dzisiaj tutaj siedzimy, to znaczy, że on co najmniej kilka chorób już uleczył. Czyż nie? Poczynając od grypy podstawowej, po stany depresyjne, on leczy wszystkie nasze choroby. Pomyśl, tak Dawid zrobił, zaczął zastanawiać się, nie zapominać tego, że w przeszłości Bóg go leczył z różnych chorób. Ratuje nas od zguby, po trzecie. Ach, ileż razy nawet nie wiemy, że śmierć była na wyciągnięcie ręki. Ale on nas uratował. A ile razy wiemy, że nas uratował? Pamiętam, kiedyś na Litwie w zimie jechałem, pędziłem szybko samochodem, droga oblodzona i jakiś jechał tam Litwin jeden i tak on ze środkiem jechał, a ja Polaczek biedny na bok, jak mi zarzuciło i tylko zawołałem, Panie Jezu, ratuj! I uratował mnie. Pokręciło mnie po tej drodze tam w lewo, w prawo, w tej stronę do rowu sobie wjechałem spokojnie. I nic się nie stało, i żyje. Ile razy on ratuje od zguby nasze życie? Przypomnij sobie takie sytuacje. Dalej, po czwarte, on wieńczy twoje życie łaską i litością. Wieńczy, zwieńczenie czegoś, jak dach się buduje i na końcu jest to zwieńczenie. Zakończenie różnych rzeczy w naszym życiu to jego łaska i jego litość. Jakże to ważne sobie to uświadomić, że jakkolwiek było, jakkolwiek w naszym życiu tam się nam nie udawało, w szkole, w pracy, a jednak ostatecznie Bóg zwieńczył to swoją litością i łaską. I oto jesteśmy dzisiaj w Dzień Zmartwychwstania Pańskiego w kaplicy uśmiechnięci, bo on zwieńczył nasze dotychczasowe życie swoją łaską i litością. On nasyca dobrem nasze życie. Nasyca dobrem. Wyobraźnia działa, no nie? Dzięki jego łasce nasze życie jest jak gąbka nasączona jego dobrem. Że nie brakuje jego dobra. Tak się tam pojawiają różne grudy naszego życia, suchości naszych błędów. Ale on to nasyca swoim dobrem. I w wyniku tej terapii, którą Dawid w swoim życiu przeprowadził, odnowiła się u niego młodość jak u orła. Tak przeczytaliśmy w tym psalmie. Dawid był człowiekiem, który dobrze znał przyrodę. W młodości, jak wiemy, był pasterzem. Całymi dniami, miesiącami i latami obserwował przyrodę w Izraelu. I wypatrzył tam gdzieś takiego orła, w wyniku tych swoich obserwacji i pewno rozmów ze starszymi ludźmi, I użył tutaj tego obrazu jako ilustracji tej właśnie odnowy. I chciałbym, żebyśmy się troszeczkę zatrzymali dzisiaj na tym obrazie. To jest obraz, z którym się zetknąłem w latach 80. Prezbiter naczelny zborów zielonoświątkowych w Niemczech przyjechał do Polski, głosił kazanie. Na jednym z takich kazań opisał właśnie obraz takiego orła. Orła żyjącego w Izraelu, długowiecznego orła z rodziny sępów, który w sposób inny niż pozostałe ptaki zrzuca swoje opierzenie, bo normalnie ptaki gubią pióra, czasem widzimy na mieście, leżą gdzieś tam, bo powoli jedno pióro wypada, w tym czasie odrasta drugie. A u tego orła jest pewien fenomen, mianowicie on co kilkadziesiąt lat naraz zrzuca całe opierzenie. I chciałbym, żebyśmy skorzystali dzisiaj, poszli za tą myślą Dawida, autora Psalmu 103, i przyjrzeli się temu zjawisku odnowy w życiu orła, który nam dzisiaj ma zilustrować naszą odnowę duchową, jak tam w naszym życiu jest czasem nie za dobrze. Otóż orzeł to jest ptak wspaniały, no nie? Nasz polski orzeł to jest w ogóle wyjątkowy, nawet koronę ma teraz, nie? Orzeł to jest ptak, który jest ponad wszystkie inne ptaki, a tak bym powiedział. Wspaniały, potężny. Jak ruszy, to piękniej leci niż Mateusz swoim samolotem, bo jest tym całe cudo Bożego stworzenia. Jest sprawny, jest silny, zwrotny, szybuje wysoko, wypatruje łup, nurkuje, trafia w dziesiątkę, zawsze łapie ten swój pokarm. I inne ptaki mają respekt przed orłem. Tak jak zwierzęta przed lwem mają respekt, tak ptaki przed orłem. Okej? Rozumiemy? Zgadzamy się z tym, co mówię o orle? Ale orzeł to właśnie jest bardzo dobry obraz człowieka żyjącego w bliskiej społeczności z Bogiem. Ach, chrześcijanin to jest ktoś. Chrześcijanin, który żyje w pełni Ducha Świętego, który żyje w społeczności z Jezusem Chrystusem, to jest człowiek silny i sprawny, potrafi zdobyć dla siebie pokarm duchowy, potrafi poszybować wysoko w społeczność z Bogiem, wznieść się nawet bez tych pięknych pieśni, potrafi sam w domu poszybować w społeczność z Bogiem, zajrzeć tam do trzeciego nieba od czasu do czasu chociaż. To właśnie daje nam społeczność z Bogiem. I orzeł jest dobrą ilustracją takiego stanu. Ale z tym orłem dzieje się tak, jak już zasygnalizowaliśmy, że z czasem staje się ociężały i z trudem się wzbija w górę, ponieważ jego skrzydła robią się coraz cięższe. Pióra grubieją, zaczynają się luzować i już nie potrafi z taką sprawnością szybować i zdobywać pokarm. Robi się ociężały. Znacie to uczucie, chrześcijanie? Tak, tak może być. Chrześcijanin obciążony troskami, problemem z grzechem, walką, zmaganiem, z różnymi przeciążeniami, obowiązkami, staje się w swoim życiu ociężały. Coraz trudniej mu poszybować w górę. Potrzebuje muzyki, bo sam już, jak nie ma muzyki, to nie ma modlitwy, nie ma uwielbienia. Potrzebuje bodźców, jakiejś stymulacji, bo już sam się nie wzbija. Coraz mu trudniej z tym przychodzi. I ten orzeł po latach robi się już tak ociężały, że przestaje latać w ogóle. Już nie jest w stanie się wzbić. On próbuje, podnosi te skrzydła. Nic z tego. I to jest obraz chrześcijanina, który stał się tak ociężały, że już nie jest w stanie samodzielnie zdobyć żadnego pokarmu duchowego dla swojej duszy. Tak jak ten orzeł już na tej skale tam gdzieś pozostaje i już jest zdany na inne orły, bo sam już niczego nie poluje, tylko czeka, wygląda, że jakiś orzeł inny przyleci i coś mu tam zostawi. Może z kazalnicy mu coś da trochę, albo na grupie domowej mu tam coś trochę opowie, coś powie, jakieś świadectwo złoży, bo on już nie lata sam. On już weźmie tę Biblię nawet i weźmie, ale nic z niej nie może wyczytać. Nic nie może znaleźć tam duchowego. Mój bracie, byś chociaż przyjść do nas, chociaż trochę tam coś opowiesz o Jezusie, bo ty, jak ty, bracie Gabrysiu, przyjedziesz, to coś zawsze powiesz o Jezusie, a ja to w ogóle... Orzeł karmi się tylko tym, co przyniosą inne orły, co upolują inne orły. I w życiu chrześcijanina tak czasem jest. Tak możemy się do takiego stanu doprowadzić, że już nie potrafimy sami niczego zdobyć. Modlitwa gdzieś nam gaśnie po pięciu słowach. Nie ma chęci, nie ma sił duchowych. Tacy jesteśmy zupełnie osłabieni. I szczęście, jeśli taki chrześcijanin, taki orzeł jest w towarzystwie innych sprawnych orłów, co rankiem czytają Biblię i otrzymują pokarm duchowy i niosą na nabożeństwo, i niosą do kaplicy, i niosą na grupę domową. Całe szczęście, jeśli taki orzeł, co już sam nic nie potrafi upolować, jest otoczony innymi orłami, które są sprawne i pokarm rozdają. Ale co, jak on jest otoczony takimi samymi orłami jak on? Siedzą. Może byśmy ze co z internetu włączyli. Może byśmy jakiegoś tam Kulca posłuchali czy kogoś. No bo... Bida. Z tym orłem dzieje się coś dalej dziwnego. Jest coraz słabszy z powodu niedożywienia. Jest przecież zdany tylko na inne orły. I pojawia się nad jego dziobem dziwna narośl, która sprawia, że już nie może tego dzioba w ogóle otworzyć. Zarasta mu ten dziób. Dziwne zjawisko, które dobrze ilustruje stan chrześcijanina, który nie jest już w stanie przyjąć pokarmu nawet tego, który przynoszą inne orły. Przyjdzie na nabożeństwo, kazanie jest głoszone, słowa Bożego, świadectwa są składane, a on siedzi jak na tureckim kazaniu i nic do niego nie dociera, nic w ogóle nie przychodzi, ponieważ już mu zarosło tu całkiem, że nie jest w stanie niczego przyjąć, nawet z tego, co mu na talerzyku inni podają i jeszcze zachęcają i się uśmiechają. I mówią, przyjmij Słowo Boże dzisiaj. Mamy dzisiaj Słowo Boże dla ciebie, ale nic. Opadłe skrzydła, dziób już zarośnięty, nie potrafi nic przyjąć. Oto jest stan duchowy niejednego dzisiaj chrześcijanina, który zamyka się już na to, co mówią i przynoszą mu inni. Czym żyje? Żyje tym, co zostało mu z dawnych lotów. No bo jak był czas, kiedy on latał, szybował, zdobywał pokarm, dobrze się odżywiał, to mu tam trochę tego tłuszczu się odłożyło w organizmie. No nie? Wiecie, jak to człowiek się dobrze podżywia przez jakiś czas, to mu się tam odkłada. I potem może wiele dni specjalnie nic nie jeść i dalej będzie żył. No i ten orzeł właśnie żyje z takich, z tego, co mu zostało, co zmagazynował w swoim organizmie w czasach, kiedy się odżywiał. No i w duchowym życiu chrześcijanina też coś takiego bywa, że żyjemy już nie tym, co teraz aktualnie Bóg podaje nam przez innych ludzi, ale żyjemy tylko tym, co gdzieś zostało z dzieciństwa albo z pierwszych lat wiary w Jezusa Chrystusa. Ten pierwszy zachwyt Słowem Bożym, te wersety nauczone na pamięć, wspomnienie, przeżyć. Ach, stary album się otwiera, ale kiedyś to było, ale kiedyś to było, ho, ho, ho. No ale teraz jest bida, nędza. Z tym orłem dzieje się jeszcze coś dziwnego. Otóż, tak jak wcześniej inne ptaki miały orła w respekcie, bały się orła, to teraz, gdy on jest już taki bidny na tej skale z tym dziobem zarośniętych, ledwo co się porusza, nadlatują nad niego te małe różne tam ptaszki, po polsku byśmy powiedzieli wróbelki, nadlatują i zostawiają, opuszczają na niego swoje nieczystości. On podnosi głowę, ale co, on im nic nie może zrobić, nie? On jest w stanie opłakanym, ociężałym, bliski śmierci, ledwo co się tam na tej skale porusza. A one jakby se kpiły z niego, przylatują, ćwierkają i i tak. I tak go zanieczyszczają. Czy to może być jakiś obraz chrześcijanina? Czy jesteśmy w stanie sobie wyobrazić taką sytuację, że jest taki chrześcijanin, taki dawny orzeł, silny orzeł, który kiedyś wzbudzał respekt w zgromadzeniu. Jak wchodził do jakiegoś pomieszczenia, to tak jak przed Hiobem wszyscy skłaniali głowę i mówili: bracie, bracie kochany, ty nasz, oj, 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 jaki ty jesteś ważny, jesteś mężem Bożym. Dyplom mu dali taki, na ścianę se powiesił, że jest mężem Bożym. A teraz? A teraz jest przedmiotem coraz większych kpinek i drwinek innych. I to wcale nie duchowych, nie żadnych jakichś ważnych innych orłów. Bo orły to wiedzą, że na nich też może przyjść taka chwila, więc nie będą kpić z drugiego orła. Ale z takich różnych wróbelków, wron kraczących, to coś takiego może nas spotykać. Chrześcijanin, który kiedyś miał wpływ na innych, a teraz nie potrafi poradzić sobie z samym sobą. Uwikłał się, ociężały jest, niczego nie przyjmuje, ledwo co już żyje. I wystarczy, że się gdzieś tam pojawi, a inni patrzą z politowaniem na niego. Jak ty teraz wyglądasz, bracie? Kiedyś byłeś orłem, a teraz co z tobą? Bardzo przykry stan, bardzo przykry znosić takie spojrzenia, kiedy w naszym życiu się coś takiego zdarzy. No i właśnie w tym momencie orzeł wchodzi w stan najbardziej niebezpieczny, bo w każdej chwili może spaść ze skały i zginąć. I wiele orłów właśnie tak kończy. W takim stanie pohańbienia, ociężałości, wycieńczenia, gdzieś tam noga mu się powinie, a on już ledwo, on tylko żyje tym, że on jeszcze na tej skale siedzi, ale tak naprawdę już prawie życia w nim nie ma żadnego. I spada, i ginie. I to jest obraz chrześcijanina, w najwyższym stopniu zagrożonego duchową śmiercią i odpadnięciem od Boga z powodu swojego opuszczenia się w życiu duchowym, z powodu swojej nędzy duchowej, mówiąc krótko. Lecz oto na tego orła przychodzi taki moment, tak jak może dzisiaj w niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego 2022 przyjść na nas. Otóż ten orzeł w pewnym momencie otrzymuje jakiś zew życia, bo zaczyna nagle, ni stąd, ni zowąd, tym zarośniętym dziobem uderzać o skałę. I oczywiście nie robi tego tak energicznie jak ja teraz, tylko tak, tak, tak ledwo co, ale zbiera całą swoją siłę, żeby uderzyć, bo ta narośl już się lekko obluzowała, jest już dojrzała do tego, żeby ją zrzucić. I on uderza, uderza i to odpada. Odpada mu z tego dziobu, co pozwala mu otworzyć dziób znowu i sięgnąć po to, co przynoszą na skałę, zostawiają inne orły. I to jest obraz chrześcijanina, który zdesperowany swoim opłakanym stanem duchowym woła do Boga i zaczyna otwierać się na to, co mówią mu inni wierzący, jak usługują mu. Nie chce się zgodzić na śmierć. Doprowadził się do takiego stanu, że po prostu żal patrzeć, ale on nie chce ginąć, nie chce umierać, chce żyć, chce się podnieść z tego upadku. Odbiera od Boga zew życia i zaczyna wołać do Boga, zaczyna doświadczać od lat może nawet, a co najmniej od miesięcy nieznanego odczucia, że on musi ze sobą coś zrobić, że tak dłużej być nie może, że nie można dalej, bo jeszcze chwila i będzie śmierć duchowa i wieczne potępienie. I człowiek, który doświadcza takiego momentu, uznaje, że inni mają coś, co może im pomóc. Przedtem już byli zamknięci, nie potrafili przyjmować od innych niczego. A co mi tam będziesz mówił? A co ty wiesz? Nie. A do tego ja to... Ale teraz zaczyna otwierać się od dawna, tego nie robił, a teraz zaczyna słuchać, że może zwykła siostra, zwykły brat ze zboru może mu usłużyć, może mu podać rękę, może go poratować. I zaczyna z wdzięcznością przyjmować pomoc duchową od innych wierzących. I to jest właśnie ten moment, który odwraca cały proces, całą tę tendencję. Orzeł, o którym dzisiaj mówimy, który jest nam obrazem duchowej odnowy, ten orzeł też zaczyna robić coś niezwykłego ze swoimi skrzydłami. Już powiedzieliśmy, że te pióra są nie tylko ociężałe, obluzowane, ale jeszcze oblepione wiecie czym. I ten orzeł teraz... Jak złapał trochę tego pokarmu po odpadnięciu narośli, to teraz troszkę sił nabrał i dźwiga te skrzydła i opuszcza. I to, ten proces powtarzany sprawia, że mu te stare opierzenie wypada. Zostawia je na skalę, wszystko spada. I orzeł niejako obnaża się. Całkowicie się obnaża, bo mu wszystkie to opierzenie ze skrzydeł spadło i chodzi, wiecie, jak kurczak wygląda? Nie w piórach, tylko bez piór, nie? O, i to nie jest piękny obraz. Jeszcze kurczak bez piór. Kurczak to kurczak. Ale orzeł bez piór? To wstyd, no nie? To hańba. Ale nie byłoby szansy dla tego orła, gdyby czegoś takiego nie zrobił, gdyby został z tymi starymi piórami, gdyby nie podjął tego wysiłku, tego dramatu nie przeżył, to by zginął. I ten proces, ten etap odnowy orła obrazuje nam taki stan chrześcijanina, mam nadzieję, że wyobraźnia działa. Jesteście ze mną? Taki stan, kiedy już zrozumieliśmy, że nigdy nie powrócimy do pełni sił duchowych, do kondycji duchowej, do formy, jeżeli nie zrzucimy z siebie obciążającej nas przeszłości, naszego grzechu, naszych ciężarów, apatii, tego stanu, tego wszystkiego, co nas obciążało. Koniecznie musi zrzucić z siebie taki chrześcijanin tę przeszłość. Jak to czytamy w liście do Efezjan 4:21, jeśliście tylko słyszeli o nim i w nim pouczeni zostali, gdyż prawda jest w Jezusie, zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze i odnówcie się w duchu umysłu waszego, a obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. Tak jak z tym orłem się dzieje, że zrzuca z siebie to stare, brudne opierzenie, tak ty i ja, jeśli popadliśmy w stan tej duchowej ociężałości, apatii, niesprawności, musimy przeżyć taki moment, kiedy zrzucimy z siebie te stare grzechy, które nas obciążyły, doprowadziły do takiego stanu. Potrzeba nam wyznać nasz opłakany stan. Trzeba się na to zdecydować. Trzeba być może nawet z kimś porozmawiać. Trzeba w akcie pokory przyjść do Boga, ale też i do zaufanych braci i sióstr, aby przeżyć ten moment wstydu, przeżyć ten moment obnażenia, że jestem w tak opłakanym stanie. Bo tylko wtedy Bóg, widząc w nas wolę życia, podaje nam rękę. Nie dołamie nadłamanej trzciny, tylko podniesie, tylko da nową szansę. I gdy orzeł zrzuca z siebie to stare opierzenie, już jak powiedzieliśmy, ma ten dziób otwarty, może się karmić tym, co inne orły przynoszą, już sobie zajada. Wprawdzie jeszcze polecieć od razu nie może, bo nie ma jeszcze piór, ale pióra zaczynają mu wyrastać na nowo. I patrzy, o już coraz więcej, już by leciał, ale jeszcze nie może polecieć. No to jeszcze je pokarm, następne nabożeństwo, następne spotkanie, następna chwila uwielbiania Boga, grupa domowa. Kolejny list razem, list do Galacjan, skończymy, zaczniemy jakieś inne, będziemy rozważać. I zaczyna już, i przychodzi taki moment, że staje na krawędzi skały, rozciągnie te skrzydła i poleciał. I to jest obraz chrześcijanina, który po przeżyciu takiego zwrotu pokuty szczerej, zrzucenia z siebie starego człowieka z jego grzesznym postępowaniem, doznaje duchowej odnowy i znowu może rano z kawą czy bez kawy otworzyć Biblię i przeczytać i się nakarmić i zanieść innym na grupę domową i zanieść innym na nabożeństwo. I może napisać, i może zaśpiewać, i może skomponować coś nowego. Bo takie orły właśnie takie rzeczy robią. Inne orły tylko łykają, co inni przyniosą. Czy ten obraz jest plastyczny, przemawia do nas, bracia i siostry? Biblia mówi, że ci, którzy oczekują na Pana, nabierają nowej siły, wzbijają się w górę na skrzydłach, jak orły. Biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają. Tak w Izajasza w 40 rozdziale można przeczytać. I teraz jest pytanie, jak to jest z nami? Ze mną, ale i z tobą. Jak to jest? Na jakim etapie jesteś? Bo jesteś na którymś z tych etapów. Bo tu siedzą same orły. Same orły i orlątka małe też. Ale możemy być na różnym poziomie tego procesu. Na którymś z tych etapów każdy z nas jest. Na którym jesteś, człowieku? Jak to jest z tobą? Kiedyś Pan Jezus powiedział do zboru w Sardes, masz imię, że żyjesz, a jesteś? To byli wierzący ludzie. Uwierzyli w Jezusa Chrystusa, ale chociaż mieli imię, że żyją, Jezus żyje, to ja żyję, nie? Śpiewali na pewno tak jak my dzisiaj w niedzielę zmartwychwstania, ale w środku było biednie. Ej, ja nie zajrzę do twojej duszy, ale Jezus dzisiaj zagląda do twojej duszy i wie, i ty też wiesz, jaki to jest ten stan. I już powiedzieliśmy, że to nic nadzwyczajnego, że w taki stan możemy popaść. Tak się może zdarzyć. Dawidowi się to zdarzało. I chociaż zastój, brak chęci do życia, chwilę obniżonego poziomu dopaminy w organizmie może się zdarzyć każdemu, to jednak, bracia i siostry, posłuchajcie, Jezus Chrystus nie po to zmartwychwstał, abyśmy w takim stanie całymi miesiącami i latami żyli. Poselstwo zmartwychwstania, któreśmy dzisiaj wyśpiewywali, głosi, że jest życie, że jest piękne życie, że jest chwalebne życie, że jest wzniosłe życie, że jest radosne życie z Jezusem Chrystusem, że nie jesteśmy powołani do tego, żeby całymi latami chodzić z opuszczonym nosem, zarośniętym dziobem, opuszczonymi skrzydłami. Tak nie musi być. Chrystus po to zmartwychwstał, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. On po to zmartwychwstał, żeby nam dać to życie, żeby odnowić w nas życie, żeby się na nowo podnieść, żeby na nowo się rozradować, żeby na nowo poszybować przez Tworza, wejść w społeczność Ducha Świętego, pokochać Pana na nowo, pokochać Jego Słowo, pokochać Kościół Jezusa Chrystusa, Jego zbór na nowo pokochać. Tak, dlatego dzisiaj wołam, wracaj do życia. Jeśli jesteś takim orłem, który się ledwo przesuwa już po tej skale, żyje jeszcze wprawdzie, ale co to za życie? Jeśli jesteś w takim stanie, to dzisiaj wołam do Ciebie w imię Boże, wracaj do życia. To jest możliwe, bo moc zmartwychwstania podniesie każdego, kto się do Boga zwróci. Jest na tej ziemi wokół nas wiele spraw, które wydają się nam bardzo ważne. I nimi żyjemy i się zastanawiamy. Nawet tutaj dzisiaj siedząc podczas tego świątecznego nabożeństwa też może myślami jesteśmy przy sprawach, które nam się wydają ważne. Kto wygra wojnę w Ukrainie? No nie, no to ważna sprawa, nie? Oczywiście. Co będzie z inflacją w Polsce? Czy dalej będzie tak w górę, czy coś się zmieni? No to są ważne sprawy, jak idziemy do sklepu. Oczywiście. Jak poradzimy sobie na dłuższą metę z 2 milionami uchodźców w Polsce? No to są ważne sprawy, oczywiście, że są ważne. Kto za rok wygra wybory, ważne czy nieważne? Ilu mamy przyjaciół? Ilu mamy znajomych na Facebooku? Ilu nam lajki tam daje, jak coś tam zamieścimy? To są ważne, dla niektórych tak ważne, że aż płaczą, jak ktoś im lajków nie da. To są ważne sprawy, oczywiście ważne. Ale praktycznie dla ciebie liczy się to, co będzie z tobą w chwili, gdy staniesz przed Bogiem. To się liczy. Przyjdzie taki moment, że wszystko inne się nie będzie liczyć. Nawet w codziennym życiu widzimy, że niezależnie od ilości praw obywatelskich, jakie mamy jako obywatele Unii Europejskiej i Rzeczypospolitej, niezależnie od tych wszystkich życzeń, które otrzymujemy na urodziny, od wszystkich lajków, ludzkich zapewnień, ostatecznie sami odpowiadamy za siebie. Są takie momenty w życiu, że zostajesz sam. Jak cię policjant drapnie, przekroczyłeś prędkość. Nieważne, ilu masz znajomych i tak dalej, ile pieniędzy masz w kieszeni. Jesteś sam na sam z tym policjantem i twój los jest w jego rękach w tym momencie. Albo stajesz, ktoś cię wezwał do sądu i co z tego, że ty masz rację. Ale pani sędzina ma inne zdanie w tym momencie. I jesteś sam, zupełnie sam. Więc jeśli nawet w życiu są takie momenty, kiedy niezależnie od tego, ilu nas otacza ludzi, jak brylujemy w społeczeństwie, zostajemy sami ze swoją chorobą, ze swoim problemem, sami musimy się zmagać. W tej chwili niektórzy z nas gdzieś tam są, leżą na łóżku w chorobie i są sami. I co z tego, że nas tutaj jest 150, jak oni są tam sami, nie? Zostajemy sami. Jeśli nawet w życiu tak jest, to tym bardziej tak będzie, kiedy przyjdzie kres naszego życia i trzeba będzie stanąć przed Bogiem. i już nie będzie nic ważne, jak tylko to, co powie o nas Jezus. I wszystko wobec tego zasadza się na naszej relacji z Jezusem, osobistej relacji z Jezusem. Czy żyjemy z Jezusem? Czy żyjemy w społeczności z Bogiem? Czy trwamy w społeczności z Nim? Pan Jezus powiedział kiedyś do Marii: jam jest zmartwychwstanie i żywot. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to? Jeśli tak wierzymy, to gdy zdarzyło nam się, żeśmy się opuścili w naszym życiu duchowym, że jesteśmy jak ten orzeł w tych fazach, o których opisywaliśmy, w tych gorszych fazach, to dzisiaj w imię Boże wołam: wracaj do życia. Wracaj, uderz dziobem w skałę. Zawołaj do Boga. Za chwilę będziemy się modlić. Powiedz: Panie, ja tak dalej nie chcę. Ja chcę wracać do życia. Ja nie chcę wegetować, marnie łazić, włóczyć się. Nie chcę przeżywać takich stanów dłużej. Nie chcę dłużej być w grobie mojej niewiary, apatii, stagnacji, zwątpienia, lenistwa, czego tam jeszcze, co mnie przytłacza i zatrzymuje. Zmartwychwstały Pan jest dzisiaj pośród nas. I On ma moc, żeby wskrzesić i ciebie. Ta sama moc, która Jezusa wzbudziła do życia, ona jest dzisiaj pośród nas, w Chrystusie Jezusie, w Duchu Świętym. I może nas też wzbudzić do życia. I dlatego zwróćmy się do Boga w modlitwie. Powstańmy, proszę.